Witam Was wszystkich z obywatelstwa jeszcze raz. Muszę powiedzieć, że to dla mnie przywilejem tutaj stanąć przed Wami i kiedy przygotowywaliśmy się wspólnie, ja przygotowałem się tutaj, żeby Wam usłużyć w zeszłym tygodniu i z Martą jeszcze rozmawialiśmy troszkę na ten temat, to bardzo ciepło myśleliśmy sobie o Was, że tutaj będziemy dzisiaj razem z Wami. W związku z czym ta wizyta jest dla nas no, taka szczególna i wyjątkowa. Dziękuję Wam bardzo za to, że mnie zaprosiliście do usługi. Cieszę się, że będę miał ten przywilej służyć Wam Słowem Bożym pochodzącym wprost z Biblii. Oczywiście na początek chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru w Rybniku. Bracia w Rybniku pamiętają o Was. Myślimy o Was. Często gdzieś tam Bielawa się pojawi na ustach w czasie rozmów. Ten słynny zbór bielawski. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życząc oczywiście błogosławieństw Bożych i wytrwania w Waszym poświęconym chrześcijańskim życiu.
Dziękujemy.
Proszę Państwa, mam dwa tematy przygotowane. Pierwszy taki związany troszeczkę z zagadnieniami doktrynalnymi, a drugi z zagadnieniami etycznymi. Pierwszy temat, jaki chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie rozważyli, to jest temat, który zatytułowałem Trudna rola sług. Trudna rola sług. I zaraz powiem, dlaczego akurat taki temat i skąd się wziął ten temat tutaj w moim repertuarze wykładów. Podstawą naszego tematu będą słowa apostoła Pawła, zapisane w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział i 28 werset. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział i 28 werset mówi nam takie słowa. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną krwią. Oczywiście wykład Trudna rola sług powinien dotyczyć wszystkich sług, natomiast ja ograniczyłem się do konkretnych sług, rodzaju sług, czyli do starszych zborowych. Nie tylko obejmiemy również w naszym temacie troszkę większy obszar, chociaż nie tak bardzo szczegółowo, natomiast głównie skupimy się na starszych zborowych. Nie dlatego, że to urząd, żeby ktoś czasem nie pomyślał, ważniejszy, nie ma ważnych lub mniej ważnych braci w zborze, wszyscy jesteśmy równi. Natomiast mam na myśli tutaj większy zakres służby i większą odpowiedzialność, jaka ciąży na starszych zborowych. I oczywiście sam fakt, że z tego właśnie tytułu Biblia poświęca temu urzędowi, tej funkcji więcej miejsca, właśnie z powodu tego zakresu służby. Więcej miejsca niż na przykład diakonowi. Apostoł Paweł na przykład w uniwersytecie, o którym tutaj przytoczyliśmy sobie, to apostoł Paweł również daje rady dla starszych zborów w Efezie. Starsi zborów w Efezie, on ich przywołał do siebie, zaprosił ich, wtedy kiedy już odjeżdżał, odpływał w dalszą podróż i daje im pewne cenne uwagi, pewne cenne rady. Między innymi jedną z tych rad, które mu udziela, to są właśnie te słowa z dziejów apostolskich naszego podstawowego wersetu, 20 rozdział, 28 werset. Dlaczego trudna ta rola? Dlatego, że akurat Biblia często porusza sprawę słów w kontekście trudnych spraw, trudnych do rozpatrzenia spraw, które trzeba rozwiązać. No i czasy, w jakich nam przyszło żyć, bo też nie są proste. Przed chwilą rozmawialiśmy również na ten temat, że żyjemy w czasach ostatecznych, w związku z czym i gdzieś tutaj zderzamy się, czy jako słudzy, czy właśnie jako bracia zderzamy się z tymi trudnymi czasami. Trudne w kontekście również sytuacji, jaka panuje wśród ludu Bożego, o czym i Wy, i ja, i my wszyscy dobrze wiemy, jakie doświadczenia towarzyszą teraz obecnie w Polsce i w ogóle na świecie, nawet można powiedzieć, ludowi Bożemu. No i oczywiście jeszcze do tego dochodzi wiele innych rzeczy. Dlaczego akurat ten temat? Ten temat akurat wziąłem niespecjalnie dla Was, bratystwo, natomiast wygłosiłem go wcześniej już u nas w zborze. Ostatnio urząd starszego wzbudził pewnego rodzaju kontrowersje. W związku z tym na przykład co starszy może, czego nie może, co powinien, czego nie powinien. Słyszeliśmy wiele takich polemik, czy na internecie, czy nawet jakichś werbalnych bardziej. Czy starszy na przykład jednego zboru może usłużyć w innym zborze, więc gdzieś tam ten temat mi się pokojarzył, że warto by było przypomnieć kilka kwestii. Można również też zauważyć, to jest kolejny powód, dlaczego akurat ten temat wziąłem, że ostatnie doświadczenia wśród ludu Bożego pokazują, że nie zawsze ta rola starszego w zborze jest dobrze rozumiana przez wszystkich starszych, którzy gdzieś tam są w różnych zborach. To potwierdza na przykład artykuł brata Johnsona, my akurat badamy ten artykuł. Nie wiem, bratystwo, czy wy go badaliście, ale jeśli nie, to zachęcam osobiście też do przebadania artykułu z tomu brata Johnsona o trądzie. W trądzie tam jest jeden spośród wielu rodzajów trądu, jaki był w Izraelu i który brat Johnson wskazał jako antytyp, to właśnie klerykalizm, czyli chwytanie za władzę. Widać tutaj, że potrzeba napisania tego artykułu już za czasów brata Johnsona i wcześniej również, już widzimy to pismo z brata Russella, wynikała również ze zjawisk, które się pojawiały wśród ludu Bożego. Chciałbym dla obywatelstwa przy tej okazji, żebyście pamiętali, że mówię tutaj bardzo ogólnie, że nie mam na uwadze nikogo personalnie, tak jak mówiłem, nie przygotowałem tego wykładu dla Was, tylko chcę opisać bardziej zjawiska, jakie się dzieją obecnie wśród ludu Bożego. Aby przypomnieć również powód kolejny, to chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli w ogóle, jaką rolę pełni starszy zbór. Z uwagi na to, że może przyzwyczailiśmy się troszeczkę już do pewnych rzeczy, a jak ktoś się do czegoś przyzwyczai, to ma skłonność do popadania w rutynę, do zapominania o pewnych rzeczy i w związku z tym warto wracać do pewnych rzeczy, żeby sobie właśnie przypominać, a szczególnie tak ważną rzeczą, jaką jest organizacja Ludu Bożego. Podstaw życiowych rozbraterstwa, jak już mówimy o tej rutynie, to również możemy zauważyć, nie wiem czy odnosić takie wrażenie, ale ja przynajmniej z rozmów z niektórymi braćmi chrześcijanami odnoszę takie wrażenie, że ta rutyna może się też udzielać w naszym chrześcijańskim życiu. To znaczy, że różnie patrzymy na pewne sprawy, nie zawsze po Bożemu, nie zawsze biblijnie je oceniamy, ale zawsze, czasami możemy je oceniać jakby po naszemu, czyli swoim, przez swój własny pogląd. I odnoszę takie wrażenie, że pewna część osób, nie mówię, że wszyscy, ale może się zdarzyć coś takiego, że z osobami, z którymi ja się spotkałem, dąży do tego, żeby w zborze była miła atmosfera, że Pan Bóg to jest taki, ja to sobie tak tłumaczę, to sobie tak nie mówię, taki święty Mikołaj, który gdzieś jest bardzo daleko, do którego się pisze listy czy coś modlitwy z prośbami, o które Pan Bóg miałby potem realizować w naszym życiu, żeby te prośby, nasze marzenia, nasze potrzeby Pan Bóg zaspokajał. I to jest właśnie gdzieś taka osoba, no powiedzmy, istota bardzo daleko. Natomiast całość życia chrześcijańskiego, podstawą życia chrześcijańskiego, takie osoby oczywiście, o które mam na myśli, to jest to, żeby było miło. Żeby było miło. Oczywiście wszystko ma do tego zmierzać, żeby było miło i myślę, że to jest bardzo takie jednak mimo wszystko niedojrzałe myślenie. Bo chociaż atmosfera w zborze jest bardzo ważna, z naciskiem na słowa bardzo i z naciskiem na słowo ważna, ponieważ to jest no, coś, w czym my się obracamy, w czym żyjemy, to jednak nigdy nie można atmosfery zborze wybrać kosztem łamania pewnych zasad sprawiedliwości, zasad prawdy, o których doprzestamy. Sami to obywatelstwo też dobrze wiecie, że kiedy byście mieli spotkać się z kimś, kto Was na przykład okłamuje, kto jest obłudny względem Was, kto, czym wiecie, że nie ma dobrych relacji, to nie zaprosicie go na kawę, żeby dobrze sobie spędzić czas, żeby było miło właśnie, żebyście sobie powspominali, pożartowali, gdzieś tam porozmawiali, ponieważ nie ma pewnych rzeczy załatwionych między Wami. Te relacje, te zasady sprawiedliwości nie są fundamentem Waszych, jak to powiedzieć, relacji. W związku z tym jednak zasady są na pierwszym miejscu i zbudowanie dobrej atmosfery, żeby ona była naprawdę i miła, i dobra, i taka szczera, uczciwa, chrześcijańska, to musi się opierać na zasadach sprawiedliwości. No i na zasadach prawdy oczywiście. Wiecie, drodzy braterstwa, jak sami widzicie, to nie jest ciastko z kremem, ale wąska droga, pełna przeciwności, pełna trudów. Tym największą trudność, jaką nam sprawia na tej wąskiej drodze do Królestwa, to jesteśmy my sami z naszymi wadami. I skoro chcemy być chrześcijanami zyskującymi uznanie w oczach Bożych, to musimy naprawdę reprezentować zdecydowanie wyższy poziom i wyższy standard życia chrześcijańskiego niż reprezentuje świat. To tak tytułem wstępu. Natomiast przejdźmy do naszych takich głównych rozważań, że pierwsze pytanie, jakie może się nasuwać w związku z tym tematem, to skąd w ogóle się biorą słudzy z Bożym? Skąd w ogóle starsi słudzy biorą się z Bożym? W wielu grupach religijnych wynika to z faktu, że odgórnie ktoś taki słuch ustanawia. Nie zastanawiam się szczególnie nad żadną z grup religijnych, ale chociażby organizacji Świadków Jehowy, wiemy jak oni to mają zorganizowane, to nie jest żadna tajemnica, że tam pod nadzorem ciała kierowniczego ustanawiani są starsi w poszczególnych zborach. Zbór nie decyduje o tym, kto ma być starszy, tylko ktoś odgórnie wprowadza takich starszych do zboru. Oczywiście w innych grupach protestanckich podobnie się to odbywa. Nie wiem, czy dokładnie tak samo, ale przypuszczam z tych informacji, które mam w głowie, że prawdopodobnie pastor, który też odgórnie został mianowany pastorem danego zboru, on ustanawia już sobie na swoje potrzeby, wybiera spośród grona braci, którymi dysponuje, takich, których by widział jako starszych zboru i właśnie ich ustanawia. Natomiast co mówi Biblia na temat ustanawiania sług czy starszych zboru? Dwa wersety, które tutaj mówią nam o tym, to pierwszy werset zapisany w Dziejach Apostolskich 14:23. Dzieje Apostolskie 14:23. Od razu jeszcze jedna uwaga, ja posługuję się różnymi przykładami, więc niekoniecznie te, czy Biblia Gdańska, czy Biblia Warszawska, jak tu z takiego przykładu korzystał, co będzie odzwierciedleniem tego, co ja czytam. Natomiast korzystam też z Biblii Tysiąclecia Romanika, ale gdzieś tam ta warszawska chyba jednak najbardziej się przewija. W związku z czym te wersety mogą różnie brzmieć u mnie niż w waszych Bibliach przez braterstwo. Więc Dzieje Apostolskie 14:23 i drugi werset z list do Tytusa 1:5 mówią nam o tym, w jaki sposób właśnie, a właśnie może nie tyle w jaki sposób, no chociaż też w jaki sposób, natomiast mówią o samym fakcie ustanawiania starszych zboży. Jest ten list, pierwszy werset Dziejów Apostolskich. Według Biblii Gdańskiej akurat, a gdy im przez głosy postanowili starsze w każdym zboże i modlili się z postami, poruszyli je Panu, którego uwierzyli. I drugi werset, to jest Tytus 1:5. Postanowiłem cię na Krecie, Paweł pisze do Tytusa, w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I te dwa wersety pokazują nam, że jednak zbory muszą być w jakiś sposób zorganizowane. Zbory muszą być w jakiś sposób zorganizowane. W kontekście tych dwóch wersetów powinny mieć sług. Z tymi sługami to są oczywiście starsi zborowi. Gdyby nie było czegoś takiego, no ale jest, ale gdyby nie było takich zaleceń ze strony Boga, że mają być starsi zborze, to oczywiście jakby zbory były zorganizowane, prawdopodobnie tak, że każdy by robił coś na swój sposób, na swój pomysł. Ale co bardziej prawdopodobnie jakieś silniejsze jednostki przejęłyby władzę w takim zborze i zapanowałby trochę dyktat takich braci trzymających władzę, czyli nazwanych w literaturze klerykalistami. Pierwsza metoda opisana w Dziejach Apostolskich występuje tam w Biblii Gdańskiej. W Biblii Gdańskiej wróćmy do tego przykładu. A gdy im przez głosy postanowili starsze. Więc zwróćmy uwagę na to, że słowo polski zwrot przez głosy postanowili to jest jeden wyraz grecki. Jeden wyraz grecki, który brzmi w wymowie kirotoneo. Kirotoneo oznacza dosłownie wybrać przez podniesienie rąk. Wiele przykładów wypacza tą myśl, wiele polskich przykładów wypacza tą myśl, mówiąc tak jakby sugerując, że to apostołowie jednak wybrali starszych w zborach. Natomiast kiedy zwrócimy naszą uwagę głębiej w znaczenie słowa greckiego, to zobaczymy, że słowo kirotoneo jednak ma jakieś znaczenie, które konkretyzuje nam, w jaki sposób doszło do wyboru starszych. Przez głosy postanowili, przetłumaczone zostało na z greckiego słowa kirotoneo. Dosłownie kirotoneo znaczy podnosić rękę, by głosować. Obrać, postanowić, wybierać przez głosowanie podniesionymi rękami. Od słowa kir, czyli ręka, i teino, wyciągnąć rękę. Jedyne tłumaczenie polskie, jakie spotkałem, możliwe, że jest jeszcze inne, nie wiem, jak ten nowy przekład z Biblii Gdańskiej, oddaje ten werset z Dziejów Apostolskich, który jest pod naszą rozwagę, ale jest takie tłumaczenie Piotra Zaręby. Nie wiem, czy bracia, spotkaliście się z nim. Więc ten werset w tłumaczeniu Piotra Zaręby brzmi tak. A gdy przez podniesienie rąk wybrali im po kościołach prezbiterów, pomodliwszy się z postami, przedstawili ich Panu, któremu zaufali. Czyli tutaj już jest troszkę inne oddanie. To nie apostołowie wybierali gdzieś tam starszych, ale przez podniesienie rąk starsi zostali wybrani. Czyli apostołowie pokazali, w jaki sposób dokonać tego wyboru starszych, w taki sposób, że zbór miał głosować przez podniesienie rąk. Oczywiście to nie apostołowie, jadąc gdzieś do zboru, głosowali za kimś, tylko oczywiście zbór. I jest jeszcze dosłowny przykład Younga, angielska Biblia, który słowo postanowić starszych używa słowa angielskiego oczywiście by vote, czyli w drodze głosowania. Dosłownie w drodze głosowania i ustanowili starszych w wyborze. I teraz wróćmy jeszcze do tego drugiego wersetu, który wspomina nam o wyborze starszych, że w ogóle takie coś miało mieć miejsce. To jest Tytus 1:5. Apostoł Paweł pisze do Tytusa w pierwszym rozdziale listu Tytusa i 5 wersecie. Postanowiłem się na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Więc w przypadku Tytusa tutaj mamy pokazane jedną rzecz, że mamy do czynienia z poleceniem, które on ma zrealizować, natomiast nie jest w ogóle powiedziane, w jaki sposób on ma to zrobić. W tym wersecie apostoł Paweł mówi, że Tytus powinien zorganizować starszych w zborach, w miastach, ale nie mówi mu, jak ma to zrobić. Czy Tytus dostał, myślimy, że z bratem wolną rękę i miał to zrobić po swojemu, tak jak uważał? Tutaj greckie słowo przetłumaczone zarządzić, postanowić starszych, to już nie jest kirotoneo, tylko katistemi. Katistemi, które dosłownie znaczy to, co w naszych polskich Bibliach, czyli postawić, ustanowić, zarządzić. Czyli czy Tytus realizował to polecenie apostoła Pawła po swojemu, tak jak myślał, że będzie najlepiej według niego? No zakładamy po pierwsze, że tak, że Biblia jest natchnioną księgą, a więc zarówno Dzieje Apostolskie 14-23, jak i Tytus 1-5 mają jednego autora. Tak naprawdę to nie ewangelista Łukasz pisał Dzieje Apostolskie, bo tak prawdopodobnie on jest autorem tej księgi Dziejów Apostolskich, ani nie apostoł Paweł pisał list do Tytusa. Tak naprawdę to Bóg pod natchnieniem pisał obie te księgi. Więc oba te wersety mają wspólnego autora. I druga rzecz, to jest drugi fakt, jaki się z tym wiąże, to jest to, że apostołowie i inni bracia oczywiście rozmawiali z sobą i trudno sobie wyobrazić, żeby Tytus, jadąc gdzieś do jakiegoś miasta i próbując ustanowić starszych w zborze, zrobił to inaczej, niż było to opisane w Dziejach Apostolskich 14-23. W związku z tym należy wyciągnąć słuszny wniosek, że kirotoneo, głosowanie przez podniesienie rąk, jest boską zasadą wyboru sług w zborze. I jest to metoda wyboru sług, jest to metoda nie tylko wyboru sług w zborze, ale jest to metoda podejmowania wszystkich decyzji zborowych. Więc wszystkie decyzje zborowe w zborze podejmowane są tą metodą, czyli większością głosów. Jest to szafarska doktryna, którą Bóg podał nam przez członka gwiezdnego Roberta Browna, którą nazywamy kongregacjonalizmem. Jedno zdanie z tomu brata Johnsona, który akurat na ten temat pisze, tu troszeczkę raz na jakiś czas odczytam też dla tytułu. Myślę, że to czasami nie da się tego lepiej oddać niż brat Johnson czy brat Russell. Brat Johnson na temat kongregacjonalizmu pisze o tej doktrynie tak. Ona odrzuca wszystkie zewnętrzne osoby i kościoły lub kombinacje kościołów, czy też wodzów od prawa i praktyki dyktowania albo rządzenia sprawami zboru, chociaż zbór przyjmuje innych chrześcijan i zbory do chrześcijańskiej społeczności, jedności z sobą w Chrystusie oraz jest gotowy pomagać im w Panu. Tak więc, drodzy bracia, ta zasada to jest nadrzędna zasada, która pokazuje, w jaki sposób zbory same się rządzą. Nie ma oczywiście o tej zasady wyjątków i nigdy nie było, nawet dla apostołów. Nawet apostoł, kiedy chciałby coś zrobić względem zboru, to musiałby wpierw uzyskać oczywiście jego zgodę. Zbór też mógł posłuchać rady apostoła, niekoniecznie musiał. Na tej podstawie, drodzy braterstwo, możemy wyciągnąć wniosek, że zbory są oczywiście wolne i niezależne. Wolne i niezależne od wszelkiego zewnętrznego autorytetu. Obojętnie, czy to jest autorytet zbiorowy, czy to jest jednostka, zbory są niezależne od jakiegokolwiek autorytetu zewnętrznego. Są też niezależne od siebie nawzajem. Są panem swoich spraw, mogą przyjmować rady innych, mogą odrzucać rady innych. I druga sprawa, druga rzecz, jaka wynika z tej doktryny naszego kongregacjonalizmu, to jest to, że nie ma w zborze rządów ani biskupów, ani starszych. Tak naprawdę starsi są sługami, a nie panami. Wolność dotyka wszystkich członków zgromadzenia, wewnątrz zgromadzenia i zbór jest właścicielem zboru, jest oczywiście Jezus nasz Pan. O czym mówi nasz podstawowy werset? Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę. Zbór pański, patrzcie, zbór pański nabyty własną jego krwią. Więc zbór, właścicielem zboru, głową tego zboru jest oczywiście Jezus. Ale jest też demokracja. Kirotoneo, kongregacjonalizm, w której każdemu członkowi Pan Jezus daje równe prawo do tego, żeby rozpoznawał Jego wolę w każdej sprawie. Mając na uwadze te myśli, które przed chwilą tutaj rozważyliśmy, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, możemy sobie właściwie odpowiedzieć na to pytanie, czy starszy, pytanie, które oczywiście się przewijało tutaj przez ostatnimi miesiącami, czy starszy jednego, zresztą w mojej głowie tak samo ono się pojawiło, pewnego dnia, czy starszy jednego zboru może usłużyć innym zborze. Spróbuję zadać to pytanie inaczej. Kto decyduje, że ktoś jest nauczycielem w zborze? Kto decyduje o tym, że w zborze powstaje nauczyciel? No przed chwilą mówiliśmy. Zbór, tak? Jak widać z naszych rozważań, to zbór decyduje o tym, że ktoś jest w zborze nauczycielem, czy znaczy starszy. A kto decyduje, że ktokolwiek inny może usłużyć w zborze? No oczywiście też zbór. No bo chyba nie ktoś z zewnątrz decyduje, że ktoś tutaj u Was w zborze, czy w naszym zborze, czy w jakimkolwiek innym ma usłużyć. To zbór decyduje o swoich usługach z zewnątrz. Dlaczego? Ponieważ zbór decyduje o wszystkich swoich sprawach, a w związku z tym decyduje również i o wszystkich swoich usługach. Jest zarówno usługa starszego lokalnego, czyli waszego jakiegoś starszego, powiedzmy, czy starszego generalnego, albo starszego lokalnego innego zboru, albo kogokolwiek innego, tak? Odbywa się tylko i wyłącznie za wolą i zgodą zboru. To nie ktoś nakazuje lub zabrania zborowi przyjąć lub odmówić jakiejkolwiek usługi, tylko zbór podejmuje decyzję, czy chce, żeby taki brat, a taki brat, czy inny brat mu usłużył. Jest to odpowiadając teraz na pytanie, czy starszy zborowy może usłużyć w innym zborze? Jeśli ten inny zbór go poprosi, ma takie życzenie i ma taką wolę, ten starszy również się ku temu przychyla, to kto może zabronić czegoś takiego, jeśli zbór podejmuje taką decyzję? Może, jeśli zbór go o to poprosi. Wracając do starszego. Ta funkcja została nazwana w Biblii wieloma określeniami, a konkretnie można powiedzieć czterema, może jest gdzieś i więcej, ale i tak one gdzieś skupią się w tych czterech określeniach, które za chwilę sobie odczytamy. Czyli starszy, sama nazwa starszy, już ona występuje w Biblii, biskup, pasterz, nauczyciel. Wszystkie te określenia oczywiście wskazują nam na rolę, jakie pełni ktoś powołany przez Bóg na urząd starszego. Dwa wersety, które sobie odczytamy tutaj, związane właśnie z tymi określeniami związanymi ze starszym, jak Biblia określa starszego, sobie odczytamy. To jest, pierwszy to jest Efezjan 4,11, list do Efezjan 4,11, gdzie apostoł Paweł mówi tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I tutaj mamy właśnie wymieniający pasterzy i nauczycieli jako jakby razem. Jeden zbiór, jeden podmiot, pasterze i nauczyciele. Są apostołowie, są prorocy, ewangeliści, ale są też pasterze i nauczyciele. To, że akurat pasterze i nauczyciele dotyczy starszych jako jedna, powiedzmy, grupa osób, możemy zauważyć z innych wersetów, na przykład, że kiedy apostoł Piotr, za tego czytamy, ten werset mówi o pasieniu trzody Bożej, zwracając się do starszych, czy kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że chyba niewielu was nie będzie nauczycielami z kolei, czyli pasterz, nauczyciel odnosi się tutaj właśnie do starszego. I nasz podstawowy werset, który znowu nam się tutaj pojawił, który mówi o tym, że Duch Święty postanowił was biskupami, czyli nadzorcami dosłownie w zborze, do którego należycie. A chodziło konkretnie o zbór w zasadzie. Więc kto to jest starszy? Starszy to oczywiście nazwa starszy, on jest, świadczy o jakiejś dojrzałości, więc nie jest to osoba starsza wiekiem. Nie jest to też ktoś, kto jest już długo w zborze i po prostu ma taki długi staż, że już po prostu no, jest jakimś starszym, tak? W starszym znaczeniu stażu. Ale też, czy też jest długo na przykład diakonem w jakimś zborze, tylko jest po prostu dojrzałym chrześcijaninem. Dojrzały chrześcijanin, starszy w znaczeniu dojrzały. Czyli w świecie podobnie funkcjonuje taka nomenklatura, kiedy, nie wiem, czy spotkaliście braterstwo w filmie, starszy specjalista. To jest starszy specjalista, też nie starszy wiekiem specjalista, tylko specjalista doświadczony, który ma, jest dojrzały, potrafi podejmować może jakieś większe decyzje, ma większy obraz rzeczy niż na przykład zwykli specjaliści. Starszy oczywiście nie musi wiedzieć wszystkiego, ponieważ nikt wszystkiego nie wie. Więc na typowa starszy nie wynika, że starszy powinien wiedzieć wszystko. Na pewno jednak powinien być osobą dojrzałą, czyli powinien się kierować mądrością pochodzącą z góry, zdrowym rozsądkiem, który poważnie traktuje swoje poświęcenie i poważnie traktuje zbór, czyli okazuje szacunek zborowi, szacunek również oczywiście okazuje braciom, siostrom, które są tymi symbolicznymi owcami, nad którymi on jest pasterzem. I oczywiście musimy się jeszcze powiedzmy predyspozycję do tego, żeby prowadzić, żeby paść w zbór Boży, paść braci, prowadzić ich w stronę Królestwa Bożego poprzez różne zielone pastwiska, prawdy, o czym za chwilę sobie jeszcze powiemy. Pamiętamy, drodzy braterstwo, że starszym w zborze był również Tymoteusz. Tymoteusz był starszym, chociaż był młodym człowiekiem, co apostoł Paweł pisze do niego, nikt młodością powinien nie gardzić, czyli był młodym człowiekiem, a jednak był starszym w zborze, czyli wynika tutaj jednoznacznie, że starszy nie musi być starszy wiekiem, może być również młody. Rada skierowana do Tymoteusza, bądź przykładem wierzących, bądź wzorem dla nich w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości, powinna być oczywiście radą nie tylko dla Tymoteusza, ale również dla wszystkich starszych, którzy gdziekolwiek służą, żeby tak prowadzili siebie, aby być przykładem oczywiście dla zboru. I słowo biskup oznacza nam nadzorcę, czyli że każdy postanowiony starszy miał być pewnego rodzaju nadzorcą. Nadzorcą uważamy był za nadzorującego większy lub mniejszy zakres pracy. Z czym nam się kojarzy słowo nadzorca? Nadzorca to jest ten, kto dogląda czegoś, dba o coś, nadzoruje, monitoruje pewne rzeczy. Czy jest kimś starszy do biskup, to jest ten, który nadzoruje sprawy związane z owcami. Tak jak Pan Jezus jest naszym pasterzem i naszym biskupem. Drugi Piotra 2,25 nam o tym mówi, że jest pasterzem i biskupem dusz naszych. Byliście bowiem kiedyś jak owce zbłąkane, my wszyscy byliśmy jak owce zbłąkane i też jesteśmy porównani tutaj do owiec, ale teraz wróciliście znów do tego, który jest pasterzem i biskupem, czyli stróżem, nadzorcą dusz waszych. Drugi Piotra 2,25. To teraz braterstwo wynika z tych wszystkich wersetów, które tutaj odczytaliśmy, związanych z rolą starszego w zborze. No, pierwsza rola, jaką on pełni, to jest właśnie to, o czym mówi Biblia, na te początkowe nasze wersety, czyli pełni rolę pasterza i nauczyciela. Jest w zborze nauczycielem. A druga rola, to rola tego biskupa, tego nadzorującego, czyli dba o bezpieczeństwo stada. Nadzoruje wpływy i podstawy, jakie pojawiają się między owcami, jakie sprowadzane są może, czy wpływają na całe stado, na zbór, aby odpowiednio wcześniej zareagować. To może być oczywiście jakaś duchowa choroba, która gdzieś może w zborze jakimś się pojawić, albo może też być coś takiego jak wilk. Wilk w owczej skórze, o czym też mamy powiedziane w Biblii, że jest zagrożenie również takie zewnętrzne i też dwa słowa sobie o tym powiemy. O ile w tej pierwszej roli, oprócz starszego uczestniczy całe, w tej drugiej roli, przepraszam, oprócz starszego uczestniczy całe zgromadzenie, czyli dbać o dobro stada, dbać o dobro zboru, właściwie to jest obowiązek nas wszystkich. Taka rola, gdzie każdy z nas może coś dać siebie, żeby w tym zborze było dobrze i każdy może obserwować, co się w zborze dzieje. O tyle ta druga rola, czyli rola nauczyciela i przepraszam, ta pierwsza rola, teraz nie w tej kolejności wymienię, ale ta pierwsza rola, czyli nauczyciela, dotyczy tylko starszego. Czyli starszy zbór wybierają sobie starszych, daje im pewne prerogatywy, upoważnienie do nauczania, do tego, żeby nauczał. Co to oznacza? To oznacza to, co potem za chwilę apostoł Paweł nam napisze, że siostra w zborze nie ma takich prerogatyw do nauczania. Siostra w zborze. Niekoniecznie, że w ogóle nie ma prerogatyw do nauczania, ale w zborze, czyli tu powiedzmy z tego miejsca za mównicy, nie ma upoważnienia, nie powinna pouczyć w zborze. Oczywiście diakon również, diakon starszego to również się różni przede wszystkim tym, że właściwie te pozostałe usługi, każdy starszy jest też diakonem, ale pozostałe usługi związane z nauczaniem nie obejmuje funkcja diakona. Czyli starszy jest tym nauczycielem w zborze i właściwie ta funkcja dotyczy tylko jego. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy sobie do omówienia tych dwóch obszarów, czyli pasterza i nauczyciela, jak również ta druga część, czyli kiedy starszy dba o stado, żeby wszystko tam było dobrze, to trzeba sobie powiedzieć, że fundamentem działań starszego jest to dobro zboru, dobro stada, dobro owiec. Starszy to osoba, dla której dobro zboru jest na pierwszym miejscu. Przykładem tego jest oczywiście nasz pasterz, nasz Pan, który jest pasterzem i okazał swoje poświęcenie w tym urzędzie przez ofiarowanie wszystkiego, nawet własnego życia na korzyść owiec. Pan Jezus mówi o sobie tak, Jan 10:11. Ja jestem dobry pasterz. A co robi dobry pasterz? Jeśli ktoś jest dobrym pasterzem, to spełnia też tą definicję. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Dobry pasterz życie kładzie za owce. A więc starszy zboru stawia ponad dobro zboru, ponad swoje własne upodobania. Może coś mu się gdzieś tam wydawać, ale kiedy widzi, że pewnego rodzaju jego własne upodobania, on by może widział inaczej pewne sprawy, wpłynęłyby na jakieś rozterki, zboże może jakiś niepokój, które nie są związane z tymi zasadami, o których wspomnieliśmy wcześniej, to on z tego rezygnuje. Dlatego, że chociaż według niego jest to lepszy pomysł, ale dla dobra zboru zrezygnuje z czegoś, ponieważ dobro zboru jest fundamentem jego działań, a nie jego własne upodobania. Więc pasterz i nauczyciel. Pasterz i nauczyciel to tą funkcję oczywiście mamy w wielu wersetach Biblii określoną. 1 Piotra 5:1-3 na przykład. 1 Piotra 5:1-3. Również tutaj widzimy inne rzeczy związane z funkcją starszego, gdzie apostoł Piotr również zwraca się do starszych i mówi do nich tak. Starszych wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście z trzodą Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Więc tutaj mamy kilka też rzeczy, które możemy sobie wyciągnąć. Pierwsza rzecz to ochotnie. Starszy ma paść szodę. Ochotnie, czyli chętnie. Musi to robić po prostu, musi to wypływać z niego. Po Bożemu, przeciwieństwem po Bożemu to jest, że nie po swojemu, czyli po Bożemu. I z oddaniem, czyli jest tutaj właśnie tym, który jest gotowy poświęcić pewien czas, poświęcić się tej pracy tego starszego, ponieważ zależy mu przede wszystkim na dobru owiec. Piotr mówi tu jeszcze bardzo wyraźnie o jednej istotnej rzeczy, że kiedy mówi paście trzodę Bożą, to nie mówi paście trzodę Waszą. Paście Wasz zbór, Wasz lud, tak jak to się słyszy w wielu grupach może religijnych, natomiast mówi o tym, żeby starsi pasną trzodę Bożą. I nie jako mają być panujący nad trzodą, czyli nad dziedzicem, ale kiedy wtedy oni mają być wzorami dla trzody. Wzorami pokory, wzorami wierności, wzorami godliwości, wzorami pobożności. Wiele tych wszystkich cech chrześcijańskich, które świadczą o tym, że starszy jest tym starszym, czyli jest dojrzałym, on powinien prezentować oczywiście na zewnątrz. Przychodzimy, drodzy małżeństwo, tutaj do zboru, nie wiem, często macie zebrania, my mamy dwa razy w tygodniu i zbór jest właśnie dla nas takim miejscem, gdzie uczymy się, gdzie dużo się uczymy. Oczywiście każdy z nas jest naczyniem przeciekającym, więc musimy, nawet jak coś potrafimy, coś umiemy, już wiemy co ten temat, no to po prostu sobie powtarzamy, bo zapominamy o wielu rzeczach. Musimy sobie o nich przypominać. Ugruntowujemy się w pewnych rzeczach i te zebrania właśnie nasze, na których spędzamy czas, to nie są zebrania po to, żeby sobie podyskutować, żeby jakoś w ogóle w jakiejś formie spędzić sobie czas, pofilozofować, poteoretyzować i rozejść się do domu, tylko one mają swój konkretny cel. Ten konkretny cel mamy określony również w Biblii i jest on napisany w dwóch miejscach, na przykład drugi Tymoteusz 3:16-17, znane słowa i na pewno bardzo dobrze znacie, braterstwo. Całe pismo natchnione przez Boga jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jest to studiowanie Słowa Bożego, zboże ma na celu właśnie zrealizowanie tych celów, czyli żeby się czegoś nauczyć, żeby wykryć błędy, żeby się poprawić, żeby się wychować w sprawiedliwości, żebyśmy doszli do doskonałości w naszych charakterach. I oczywiście drugi fragment z Rzymian 12:2, żebyście mogli zrozumieć, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od Was chce. Co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. Dlaczego to nauczanie, drodzy braterstwo, jest takie ważne? Jest takie ważne, żebyśmy właśnie z tych wersetów to wynika, żebyśmy wiedzieli, czego oczekuje od nas Bóg. Jak mamy pewne rzeczy rozumieć? Czym jest w ogóle zbór? Jaką rolę odgrywa zbór? Jaką rolę odgrywa zbór w moim życiu? Czego Bóg ode mnie oczekuje w różnych sytuacjach życiowych? Jakie powinien mieć relacje z braćmi? A jakie ze światem? Jak rozwiązywać problemy w takich relacjach? W ogóle jak rozwiązywać inne życiowe problemy, jakie się pojawią w moim życiu. Jakie są boskie normy moralne? Jak naprawić błędy, które popełniłem? Na czym polega prawdziwa pokuta? Jak rozpoznać na przykład klerykalizm i sekciarstwo? Jak to rozpoznać? A jaką podstawę zająć względem tych, którzy szerzą taki klerykalizm i szerzą sekciarstwo i wprowadzają te rzeczy do szeregów ludu Bożego? Oczywiście wiele z tych rzeczy możemy studiować, że bardzo są indywidualne, ale jednak wybór jest takim świętym miejscem, gdzie możemy się siłą rzeczy oderwać od naszych codziennych obowiązków, przyjść tutaj i po prostu poświęcić te 2-3 godziny tylko na to. W domu to już każdy z nas oczywiście indywidualnie. Dlaczego to jest takie ważne, te nasze rozważania i to nasze nauczanie? Dlatego, że z Biblii, ze Słowa Bożego, prawda napełnia nas swoim duchem i wskazuje nam rozwiązania w tych wszystkich dziedzinach naszego życia. Właściwie de facto we wszystkich dziedzinach naszego życia. A mówię to dlatego, ponieważ również kolejną tendencją, jaką możemy zauważyć, która teraz obecnie ma miejsce wśród ludu Bożego, o czym za chwilę, może na końcu tego wykładu jeszcze wspomnimy, to jest to, że wielu wśród chrześcijan ma tendencję opierania się nie na Słowie Bożym, nie na prawdzie, ale na swojej własnej ocenie, na swoich własnych poglądach i na swoich jakby prywatnych interpretacjach pewnych rzeczy. Ja uważam, mi się wydaje, a ja rozumiem to inaczej, ja rozumiem to tak. Oczywiście są pewne rzeczy, kiedy mamy różnice zdań i to jest całkowicie normalne. Natomiast niestety, skonfrontować nasze życie z tym, co mówi Biblia. Z tym, co Bóg myśli na ten temat, a nie to, co mi się wydaje. Powiem może taki przykład, że z życia wzięty. Przykład polega na tym, że oczywiście był brat, brat, który poważnie zawinił, powiedzmy tak sobie, i popełnił no, poważny grzech względem kogoś. I przyszła do niego siostra, która, żeby mu zwrócić uwagę. I on powiedział tej siostrze tak, ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. I myślę, że to źle sformułowane zdanie. Nie wiem, czy ten brat myślał tak naprawdę, ale jakie ma znaczenie, czy ja mam sobie coś do zarzucenia, czy nie. Ja się chciałbym dowiedzieć, czy Bóg może ma mi coś do zarzucenia. A może Bóg ma mi coś do zarzucenia. Jeżeli ja myślę swoimi kategoriami, to znaczy, że najczęściej będę myślał przy różnych sytuacjach, będę tworzył swoje własne normy moralne i w tych własnych moich dobrych normach moralnych będę się czuł dobrze, ponieważ one zawsze będą mnie usprawiedliwiać. To nie jest, że braterstwo, cel naszych spotkań to jest Boże, celem naszych spotkań, żeby się dowiedzieć, jakie normy moralne ma Bóg, jakie On ma zasady i to dopiero z tym konfrontować nasze życie, niekoniecznie z tym, co my myślimy, że nam się wydaje. Czyli istotą rzeczy jest, co Bóg o mnie myśli, a nie co ja sam o sobie. Dlatego urząd starszego, drodzy braterstwo, jest urzędem nauczania. To znaczy, że starsi, którzy są w zborze, mają pewnego rodzaju taki obowiązek do tego, żeby innych doprowadzać do wiedzy, do właściwego zrozumienia Biblii. Nie żeby każdy coś tam do czegoś doszedł, żeby każdy miał swój własny pogląd. Mam na myśli tu akurat taką też tendencję, która się pojawiła wśród różnych grup religijnych. To jest tendencja, która mówi o bezpośrednim badaniu Biblii i o tym, żeby każdy jednak swój własny pogląd gdzieś tam sobie dopracował. Rozumiesz, jak rozumiesz ten fragment Słowa Bożego? No ja rozumiem tak, a ty jak rozumiesz, ja troszeczkę inaczej rozumiem. I tak naprawdę 10 osób bada jakiś fragment z Biblii, każdy rozumie to inaczej, każdy ma, czy taka jest rola starszego, żeby do tego doprowadzić. Tak naprawdę ten starszy jest w tym momencie, jakby to powiedzieć, niepotrzebny. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że jednak Biblia nie podlega swojemu własnemu wykładowi, jak pisze Piotr. Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi, czyli dowolnej interpretacji. Ale coś jeszcze by było, nawet gdyby podlegała, to jedna rzecz tutaj nam nie pasuje, że każdy przy takim bezpośrednim badaniu Biblii dochodzi do innych wniosków. I tak naprawdę możemy sobie zadać pytanie, jeśli prawda ma mnie wyzwolić z różnych rzeczy, które popadły, to gdzie jest ta prawda, skoro każdy ma swój własny pogląd. Oczywiście apostoł Paweł w liście do Filipian mówi nam takie słowa, które pokazują, że jednak powinniśmy być jednomyślni, jednorozumiejący. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Ten werset, nie wiem, czy profesor zwróciliście uwagę, dwa razy w tym krótkim zdaniu apostoł Paweł pisze o jednomyślności. Abyście, bądźcie jednej myśli, zgodni i ożywieni jednomyślnością. Czyli apostoł Paweł mówi, że radością dla niego będzie, jeśli bracia w zborze rozważają słowa prawdy, czyli Słowo Boże, Biblię, żeby dochodzili do tych samych wniosków, żeby oczywiście mają, Bóg ma swój sposób na podawanie prawdy, wiemy, że robi to przez członków wiernych, czyli w tym wypadku, jeśli chodzi o list do Filipian przez apostołów, w tym czasie bracia to badają, dochodzą do tych samych wniosków. Oczywiście, drodzy braterstwo, że efekt tej nauki należy od każdego z nas. Nasza rola to korzystać oczywiście z tych lekcji. Wynikiem tego nauczania będzie rozwój wiedzy, że będziemy coraz więcej wiedzieć. I trzeba powiedzieć, że jest to wiedza teoretyczna i tylko teoretyczna. Czyli nic więcej. Wiemy w teorii mniej więcej, jak to wygląda i uczymy się tego, natomiast sama ta wiedza teoretyczna nie jest celem samym w sobie. To nie jest coś, do czego byśmy chcieli dojść, żeby po prostu wiedzieć. Celem zdobywania tej wiedzy jest oczywiście zastosowanie jej później w praktyce, w naszym codziennym chrześcijańskim życiu i dopiero wtedy ona przyniesie te owoce, o których mówi Biblia, jeśli to, czego się dowiemy, czy w zborze tutaj, czy indywidualnie każdy z nas przez swoje studiowanie, jeśli zastosujemy to w praktyce. Czyli Biblia mówi, że kto zna przykazania, kto zna i nie tylko, że zna, ale wykonuje je, ten jest, który mnie miłuje. Ale jest dwóch budowniczych, których jeden słucha, a drugi słucha i czyni. I to właśnie widzimy tę wiedzę, zdobywanie pewnej wiedzy, pewnej znajomości i wykonywanie jej. Ta wiedza dosłownie, czy ta wiedza i praktyka sprawi, że będziemy się stawać innymi ludźmi. Że tak naprawdę będziemy dostawać tej przemiany, o której mówi Biblia, żebyśmy byli innymi ludźmi. Dlatego to jest rola starszego, żeby poprzez wykłady, przez rozmowę, przez prowadzenie badań, przez zadawanie pytań, przez otrzymywanie odpowiedzi i wyjaśnianie jeszcze, jakieś dopowiadanie do tych odpowiedzi, dodawanie wyjaśnień, przez różnego rodzaju sposoby spełniał rolę pasterza i nauczyciela. Oczywiście starszy nie jest konieczne, żeby był, miał kwalifikację publicznego mówcy, czyli kogoś, kto mówi wykłady. Imperatorzy sobie bardzo ciekawe myśli podaje, za chwilę przeczytam, że w jednym zborze może się znajdować kilku braci, mających uzdolnienia do tego, żeby być nauczycielem czy pasterzem, a jednak żaden z nich niekoniecznie musi być tam, mieć talent do przemawiania, do publicznego przemawiania. Oczywiście wiemy, że skoro głową zboru jest Jezus, to On dba o to, o sług również w tym zborze. Czyli jeśli nie wzbudza takich sług w zborze, to najwyraźniej stwierdza, że nie ma takiej potrzeby na chwilę obecną. Ale zwróćmy uwagę, co brat Russell napisał na temat właśnie sług w zborze i tego talentu publicznego przemawiania. I to jest też bardzo ciekawa rzecz. W tomie szóstym oczywiście w rozdziale Organizacja Nowego Stworzenia mamy zapisane takie słowa. Zauważmy tu, że najlepiej funkcjonujące zgromadzenia, czyli eklezja, zbory, to te, w których nie pojawiają się wybitne talenty w zakresie publicznego przemawiania. To takie zbory, gdzie nie ma takich talentów. Najlepsze. A dzięki temu badania Biblii są w nich prowadzone regularnie, a nie okazjonalnie. Doświadczenie zdaje się wskazywać, że te grupy ludu bańskiego, które stosują się jak najdokładniej do tej reguły, czyli badań Słowa Bożego, otrzymują najwięcej błogosławień i rozwijają najsilniejsze charaktery. To, co jedynie słyszy ucho, nawet jeśli jest dobrze powiedziane i dobre, nie zostawia tak gruntownego śladu w sercach, jak to, co jest rozważane i wypracowane przez umysł każdego z osobna, to ma z pewnością miejsce podczas dobrze prowadzonego badania Biblii, do udziału w którym wszyscy powinni być zachęcani. Czyli widzicie, drodzy bracia, że wykłady to nie jest najlepsza forma badania. Bartuser jednak zakładzie nacisk na to, że lepszą zdecydowanie dla niego jest to badania. Badania, w których wszyscy uczestniczą, każdy bierze udział. I powiem wam, bracia, że u nas w zborze my dużo mamy badań, bo badamy 5 tematów w tygodniu, czyli mamy zebranie 3 godziny w czwartek i 3 godziny w niedzielę, z tym, że właśnie ten 1 godzina w niedzielę to jest wykład lub zebranie świadectw, natomiast pozostałe 2, czyli w sumie 5, to mamy zebranie badań. I muszę wam po prostu powiedzieć, nie jak inni, sam od siebie powiem, że najbardziej korzystamy, no ja korzystam, tak, właśnie z tych badań. I druga rola, o której tutaj trzeba wspomnieć, może ta trudniejsza właśnie, są ta trudna rola sług, to jest dbałość o bezpieczeństwo stada, którą chciałbym podzielić na dwie części. Pierwsza rzecz to jest oczywiście moralność, dbanie o bezpieczeństwo stada, takie wewnętrzne, żeby w zborze było wszystko dobrze. A druga rzecz, to za chwilę przejdziemy do tego, jak sobie ten fragment omówimy, to jest związane z zagrożeniami zewnętrznymi. Czyli oprócz tego, że starszy powinien być wzorem moralności, wzorem oczywiście w charakterze, w postępowaniu chrześcijańskim w zborze, to również stoi na straży przestrzegania pewnych zasad sprawiedliwości. Podobnie zresztą każdy inny członek zboru. Jest w pierwszym szeregu tych, którzy analizują wpływy czy tendencje, jakie się pojawiają w zborze, czy jakie wchodzą do zboru. Jako zbór, kochani, dążymy oczywiście do wysokiej jakości życia chrześcijańskiego i tak naprawdę każdy o tą jakość życia naszego prywatnego dba indywidualnie. I tutaj widzimy, że mogą być dwie rzeczy, które się mogą pojawić oczywiście w zborze, czyli coś takiego, co starszy może sygnalizować oczywiście, natomiast niepokojąca rzecz się dzieje wtedy, kiedy między braćmi zachodzą różnego rodzaju nieprzyjemne i trudne sytuacje. Oczywiście coś takiego Biblia oczywiście również daje radę, tak jak na każdą prawie, że inną sytuację. Mateusz 18 rozdział, czyli dotyczy to oczywiście nie tylko starszy, ale każdego członka zboru. Mateusz 18 rozdział, biblijna reguła rodzenia nieporozumień, jest taki artykuł brata Russella. Oczywiście w tym Ewangelii Mateusza 18 rozdział, gdzie mamy zapisane, jak załatwiać trudne sytuacje między braćmi, gdzie jeden brat grzeszył, czy siostra, obojętnie kto przeciwko drugiemu, nie ma mowy o starszych zborowych. Czyli tam jest rozmowa między dwoma osobami, która jedna się czuje pokrzywdzona, a druga jest ta krzywdząca. Potem jest rozmowa ze świadkami, obojętnie kto to ma być, i potem jest rozmowa w zborze, czy potem przedstawienie sprawy zborowi. Oczywiście, jeśli sprawa jest publiczna, to oczywiście tych dwóch kroków już nie ma, ponieważ automatu ona jest przed zborem stawiana, bo po prostu już wszyscy o tym wiedzą, natomiast jeśli jest publiczna sprawa, natomiast jeśli nie jest publiczna, to starsi tutaj nie jest opisane, co starsi mają robić, nie mają po prostu nic robić. Są zbory, na przykład w organizacji Świadków Jehowy, gdzie właśnie to starsi załatwiają takie sprawy i to nie jest biblijna reguła, ponieważ biblijna reguła mówi, że sprawa ma być przedstawiona przed zborem i starsi nie odgrywają tu żadnej roli, nie mają z tym wymienić, nie odgrywają roli. Gdyby odgrywali rolę, tak jak właśnie w organizacji, czy nie wiem, jak w innych grupach religijnych, sprawy nie trafiają w ogóle przez bór. One są załatwiane wśród starszych, oni podejmują decyzje i niektóre sprawy w ogóle nie oglądają światła dziennego, co jest oczywiście formą klerykalizmu. Natomiast druga sprawa, gdzie już starsi jakby biorą udział, to jest sprawa, kiedy ktoś choruje duchowo. Są takie problemy, kiedy zboczę ktoś może jednak chorować duchowo. Wpadł duchowe problemy, które powodują, że na przykład jego duchowe życie w jakiś sposób jednak no, cierpi duchowo, może jego życie duchowe zawiera. Trudno powiedzieć, co to może być. Natomiast na pewno nie czuje się najlepiej, jeśli chodzi o swoje sprawy duchowe. I o tym mówi Jakub 5, 14, 15, apostoł Jakub w 5 rozdziale, w 14, 15 wersecie. Pewnie też profesor słyszeliście te słowa. Myślę, że wszystkie zresztą, które tutaj mówię, te wersety są ogólnie znane. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zborów i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, a chociaż się grzechu dopuścił, będą mu odpuszczone. O czym mówi ten werset? Werset mówi o tym, że jeżeli ktoś jest chory duchowo, źle się czuje, jakieś wewnętrzne, ma swoje problemy, które nie są problemami całego zboru i nie jest to coś, co trzeba postępować według tego z Mateusza 18 rozdział, stawiać sprawę przed bór, ponieważ nie wchodzi z nikim w żadne trudne relacje, nie ma żadnego konfliktu, ale jednak sam w sobie ma wewnętrzne problemy, to powinien, jak radzi apostoł, zaprosić tych dojrzałych braci, czyli tych starszych na rozmowę, opowiedzieć mu im o swoich problemach. Potem ci starsi mają oczywiście namaścić go w imieniu Pańskim olejkiem, potem wszyscy się mają modlić oczywiście za taką osobą i wtedy Pan obiecuje, że modlitwa wiary uzdrowi chorego, a jeśli się podniesie go Pan z tej jego choroby duchowej, a jeśli się dopuścił grzechu, czy tam inny przykład, Brad Johnson modyfikuje troszeczkę ten werset, mówiąc, a chociaż się grzechu dopuścił, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek innego wpływało na nasz stan ducha, na nasze choroby duchowe, jak nie grzech. Czyli zawsze, jeśli ktoś choruje duchowo, to przyczyną tego jest grzech. Chociażby grzech taki, że ktoś żyje na przykład żyje po swojemu, czyli ma jakiś właśnie swój sposób na życie, a przecież jest poświęcony, a powinien żyć życiem po Bożemu. Czyli chociaż się grzechu dopuścił, to taki grzech będzie mu odpuszczony. Tak to oczywiście powinno wyglądać, zgodnie z radą apostoła Jakuba. Nie wiem, czy profesor spotkaliście się, że ktoś jednak skorzystał z czegoś takiego i słyszeliście o takim przypadku, że jednak była taka sytuacja, że ktoś zaprosi tych starszych. Może było, ja nie słyszałem, no może przynajmniej też nie wiem. Może było, ale nikt o tym nie mówi. No bo to też jest, oczywiście nie jest sprawa do publicznego omawiania. Natomiast tak to mniej więcej powinno wyglądać. I tutaj mamy wymienione właśnie te trzy kroki, z których dwa pierwsze są najtrudniejsze. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, który polega na tym, że to właśnie ta chora osoba powinna być z inicjatywą szukania pomocy. Niech zawoła starszych. Dlaczego? Ponieważ jeśli ta chora osoba zawoła tych starszych borowych, to świadczy o tym, że jest świadoma swojej choroby i chce zmienić swój stan. Chce coś zmienić, źle się czuje z tym, w związku z tym wychodzi z inicjatywą i prosi innych o pomoc. A odwrotna sytuacja do tego, to jest sytuacja, kiedy ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, albo nie chce zdawać sobie z tego sprawy, że jednak ktoś w jego życiu jest nie tak i wtedy oczywiście nic nie można zrobić, nie można pomóc takiej osobie. Jak mówi nasz Pan, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają, czy źle się czują, oni potrzebują lekarza. Są na tej zdrowi, każdy z nas jest chory. Czyli Pan Jezus w tych słowach, kiedy mówi, nie potrzebują zdrowi lekarza, ma na myśli, że chociaż wszyscy są chorzy, ale niektórzy na grzech, tak, na niedoskonałość, ale niektórzy uważają się, że jednak są zdrowi. Tacy nie potrzebują lekarza, nigdy do niego nie pójdą. Człowiek nawet jak jest chory, jak uważa, że jest zdrowy, nic mu nie będzie, nic mu nie jest, to do lekarza go ciężko zagonić, tak? Żony najczęściej z mężami mają ten problem, z tego co wiem, żeby jak mąż choruje, to jednak ciężko jakoś mu do tego lekarza się wybrać. I właśnie wtedy jest problem, jeśli taka osoba uznaje jednak, że jednak wszystko w porządku z jej życiem, a starszy czy inni bracia widzą, że jednak nie, że coś nie gra, więc co mogą zrobić? Właśnie nic. Mogą sugerować, mogą coś tam rozmawiać, a dopóki ta osoba nie zechce, nie poprosi o pomoc, to właśnie nic nie można zrobić. Więc to jest ten trudny krok, kiedy trzeba sobie zdać sprawę, że jednak ze mną jest coś nie tak. I druga rzecz, jeśli już nawet taka osoba szuka pomocy, to oczywiście drugą rzeczą, jaką należy zrobić, to starsi tacy po rozmowie namaszczają taką osobę olejkiem w imieniu Pańskim. Ten olejek, to najczęściej w Biblii mamy przedstawiony Duch Święty, tak, że Duch Święty jest wylewany na głowę Arona i tak dalej. I w wielu miejscach Duch Święty łagodzący, olej łagodzący, jakiś starczy między braci. Czyli olej, Duch Prawdy, prawda i Duch Prawdy, który starsi wylewają na głowę takiej oczywiście chorej osoby świadomej tego i szukającej pomocy. To oznacza, że starsi znają Słowo Boże, znając prawdę Słowa Bożego, wiedzą, powinni wiedzieć, może akurat wiedzą, a jak nie, to na pewno są w stanie zorientować, w jaki sposób pewne fragmenty Słowa Bożego, czy fragmenty literatury, czy prawdy, zastosować do tej konkretnej sytuacji tej osoby, żeby jej pomóc, ale nie właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakimś swoim pomysłem, tylko radą Słowa Bożego. I tu problem może być też taki, że czasami te rady Słowa Bożego, wbrew pozorom, no one z przykazania Pańskie nie są ciężkie, natomiast czasami, kiedy człowiek właśnie jednak popełnia w swoim życiu jakieś błędy, co doprowadza go do takiej choroby, to trudno zastosować te rady Słowa Bożego i trudno ten olejek przyjąć. Trudno ten olejek przyjąć, dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie taka osoba zna ten olejek, ona wie dobrze, jak to powinno wszystko wcześniej wyglądać i najczęściej to by takie osoby chciały usłyszeć to, że wszystko jest dobrze, żeby ktoś im powiedział to, co im się będzie podobało, podać ich i jakby dopowiedzieć im rozwiązania problemów tak, jak one by chciały je widzieć. I to jest oczywiście problem, ponieważ niekiedy ciężko się zgodzić z takim olejkiem. Tu już nie mówię o konkretnym tym przypadku, że taka osoba woła starszych i nie chce przyjąć ich rad, ale czasami w rozmowach, nie wiem, czy dlatego też zwróciliście uwagę, że jednak czasami trudno jest kogoś przekonać do czegoś, do czego on po prostu nie chce być przekonany. W takiej trudnej sytuacji oczywiście nie unikniemy. Trudna rola sług, znowu się pojawia nasz temat, że ta trudna rola sług się przejawia również w takich pomocy komuś, żeby komuś pomóc, kto ma problemy może duchowe, indywidualne. To są indywidualne sprawy, na które często oczywiście nie mamy wpływu. Można kogoś zachęcać, można kogoś napominać, można delikatnie to robić, ale dopóki on sam oczywiście nie zechce zmienić swojej postawy, no to właściwie jeszcze zostaje tylko Bóg, który przez doświadczenia może wpłynąć na taką osobę, że troszkę gdzieś tam właśnie ją złamie, żeby ta osoba próbowała się jednak zreflektować. I kolejna rola starszego, to jest ta, powiedzmy, jeszcze trudniejsza, czy trudniejsza rola starszego, czyli dbałość o bezpieczeństwo stada, czyli zboru, ale już w kontekście tych zewnętrznych zagrożeń. Czyli wilki w owczej skórze, chociaż te wilki w owczej skórze nie zawsze przybierają tą owczą skórę. Ja przynajmniej z obserwacji, to już jest mój jakby to powiedzieć, moja obserwacja, mam wrażenie, że czasami już te wilki nawet tej owczej skóry nie przybierają, tylko działają bardziej w sposób jawny. O tego rodzaju zagrożeniu dla zboru możemy przeczytać w dwóch fragmentach Słowa Bożego. Pierwszy fragment, to jest znowu fragment nasze, związany z naszym podstawowym wersetem, czyli Dzieje Apostolskie, 20 rozdział od 28 do 30. Tym razem do 30, nie tam werset 28, ale jeszcze dwa wersety dalej pójdzie, nie? Ale odczytajmy sobie od tego fragmentu. Miejcie pieczę, Dzieje Apostolskie 20:28-30. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. I teraz apostoł Paweł mówi do starszych zborów w Efezie tak. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając te trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć ze sobą. Czyli mamy tu mowę o tym, że istnieje pewnego rodzaju zagrożenie dla tych, którzy są sługami, czy właśnie w zborach, w różnych zborach, czy są sługami może starszymi generalnymi, że wejdą do zboru wilki drapieżne i pomiędzy tych właśnie sług również oni takie wilki powstaną. Drugi fragment, który mówi nam o tych wilkach, to jest Ewangelia Jana 10:11-13. Ten fragment już też nam się tutaj przewijał, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że on jest pasterzem i jaką rolę on spełnia jako pasterz względem właśnie tych wilków. Jan 10:11-13. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie kładzie swoje za owce. A najemnik, ten, który nie jest pasterzem i do którego nie należą owce, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Robi tak dlatego, ten najemnik, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owce. Więc jaka jest rola, drodzy bracia, pasterza, kiedy widzisz, że do stada podchodzi wilk? Takiego już prawdziwego pasterza, który ma te swoje owce i widzisz, że zbliżasz jakiś drapieżnik, tak? Tylko jedna właściwa podstawa, stanąć w obronie tych owiec. Każda inna postawa jest oczywiście niewłaściwa. Przepraszam. Może tu skorzystam, bo coś mi się w gardle zeszło. Czyli jeśli pasterz opuszcza owce w potrzebie, to znaczy, zgodnie z tym wersetem, który czytaliśmy z Ewangeliana, że jest najemnikiem. Dlaczego? Bo tak naprawdę o tych owcach mu nie zależy. Lub zajmuje, jeśli nie opuszcza tych owiec, ale zajmuje jakąkolwiek inną postawę. I nie jest to postawa w obronie, stanięcia w obronie owiec, to znaczy, że dobro tych owiec nie jest dla niego priorytetem. Mówiliśmy na początku, że priorytetem dla starszego, czyli dla pasterza, to jest dobro zboru, dbałość o to stado, dbałość o owce. Czyli możliwe, że taki pasterz, najemnik, ma jakieś inne intencje, będąc starszym, czy właśnie lokalnym, czy generalnym, ma jakieś inne intencje niż dobro owiec. Przykładem dobrego pasterza to oczywiście może być kto? Pasterz taki bardzo znany ze Starego Testamentu, Dawid. Dawid pokazuje, jak co on robił wtedy, kiedy stado było zagrożone. I kiedy rozmawia z Saulem i deklaruje, że on jednak jest skłonny wystąpić przeciwko Goliatowi i opowiada o tym, uzasadniając to, dlaczego on jest w stanie pokonać Goliata, to on mówi o swoich zasługach. I mówi do niego tak, 1 Samuelowa 17, rozdział 34-35. 1 Samuelowa 17, 34-35. Kiedy sługa twój pilnował owiec swojego ojca i zdarzało się, że przychodził lew albo niedźwiedź i porywał jakąś owcę ze stada, to ruszałem w pościg za nim i atakowałem go i wydzierałem owcę z jego pyska. Jeżeli dzikie zwierzę broniło się, chwytałem je za gardło, zadawałem cios i zabijałem. To jest podstawa dobrego pasterza, który będzie walczył o tą owcę, czyli kiedy podchodzi dzikie zwierzę do tego i porywa nawet taką owcę, jakiś negatywny sposób oddziałuje w negatywny sposób na jakieś osoby ze zboru na przykład, no to ktoś taki po prostu nie daruje wilkowi, tylko będzie walczył o tą owcę. No i teraz zasadnicze pytanie, jeśli mówimy teraz o poza figurze, Pan Jezus mówi jednak o tym, że do zboru gdzieś tam będą się wkradać wilki, może te wilki z zewnątrz będą próbowały jakiś wpływ negatywny na braki wywierać, to co to kto jest tym wilkiem? Kto jest tym wilkiem, żebyśmy umieli go rozpoznać, tak? Że ta osoba, czy taka postawa charakteryzuje się jednak. To jest ten wilk, przed którym powinniśmy się bronić, czy starsi pasterze tego zboru powinni zająć stanowisko, jak właściwą postawę względem takich osób. Tutaj dwa fragmenty teraźniejszej prawdy, ponieważ ta interpretacja tu już się opiera bardziej na teraźniejszej prawdzie brata Joe'ego, również sługi na czasie, który przedstawia to tak. Pierwszy fragment to jest teraźniejsza prawda 74, strona 15 i to jest bardzo krótkie zdanie, totalnie wyrwane z kontekstu, od razu bratec mówię, natomiast razem w kontekście, gdybyśmy to przeczytali, to nie zmienia to znaczenia. Ale czytam tylko krótko, żeby nie zabierać za dużo czasu. Czynią oni to, jak symboliczne wilki w nawiasie klerykaliści. Symboliczne wilki w nawiasie klerykaliści. Coś dzisiaj o tym wspominaliśmy. I drugi fragment to jest teraźniejsza prawda 62, rok, strona 75, który mówi tak. Próba związana z objawianiem wśród nas tych, którzy mają uznanie od Boga, od tych, którzy go nie mają, zawsze odnosi się do wierności prawdzie oraz wierności świętemu Duchowi Bożemu. Tylko nie tylko prawdzie, ale również Duchowi, który z tej prawdy wysłucha. Jedynie ci, którzy starannie i wiernie pilnują siebie oraz doktrynę, do zbawienia przywodzą siebie oraz drugich. Obowiązkiem wiernych w każdym przypadku jest to samo. Podtrzymać światło, aby okazać ducha prawdy i nie pozwolić na tolerowanie zła. Zbicie słowem pańskim w duchu miłości, uprzejmej stanowczości z wyjątkiem, gdy dozorca trzody, biskup, starszy, musi postąpić ostro z objawionymi wilkami, by powstrzymać ich od pożarcia pańskich owiec. Im prędzej wszyscy ci, którzy mają zło, to jest złośliwość, nienawiść, nieuczciwość, zwodzenie, odstępstwo, odejdą sobie od tych, którzy rozkoszują się prawdą, jej duchem, tym będzie lepiej. I wszyscy miłujący prawdę i posiadający jej ducha nie odchodzą od niej, ich nikt nie zapominają o wspólnym zgromadzaniu się i to w miarę jak widzą, iż ten dzień się przybliża. Tak więc, drodzy bracia, z tych wersetów możemy zauważyć tą wilczą naturę pewnych jednostek, które powodują, że są jakby wpłynąć przez przejęcie kontroli, przez chwytanie za władzę względem owiec, mając świadomość tego, że nie ma panowania ani starszych lokalnych, ani generalnych, a zbór i wszystkie owce należą do Jezusa. Tak więc, drodzy bracia, każdy, kto próbuje w jakiś sposób stawiać siebie ponad zborem, czy to jest starszy lokalny, czy właśnie choćby generalny, który też również może przyjechać i stawiać siebie ponad zborem, przedstawiać tam klerykalną naturę, tą naturę klerykalną, milczą naturę, która przejawia się w tym, że nie folguje owcom. Przejawia cechy, o których mówi nam tutaj ten fragment, czyli mogą to być właśnie cechy takie niezbyt przyjemne, ponieważ kiedy te owce będą czy starsi, ktoś tam mu będzie się sprzeciwiał, o czym za chwilę też może sobie powiemy, to on będzie objawiał takie cechy właśnie jak nienawiść, nieuczciwość, zwodzenie, obcęstwo, złośliwość. To są niezbyt przyjemne doświadczenia i niezbyt przyjemne oczywiście cechy. Jeszcze mam na 14 listopada niedawno odczytany fragment, niedawno odczytana manna, dnia 14 listopada, był całkiem niedawno, również wspomina o tych wilkach. Wilki nie są sługami Boga, ale sługami szatana, którzy wchodzą między lud Boży ze złymi niszczycielskimi zamiarami. Nie starają się opomyśleć owczarni, w przeciwieństwie do prawdziwych pasterzy, ale o odebranie jej życia. Wilki tropią, przerażają, zagryzają, pożerają owce Pana. Oczywiście w jaki sposób to robią? Przez błąd w naukach, zarządzania. Ci, którzy powstają spośród braci, zajmują stanowiska nauczycieli i wykorzystując je do fałszowania nauk Słowa Bożego, należą do tych dwóch klas. Przesiewaczy wielkiego Pani i której śmierci. Obie klasy nauczają doktryn, które są wypaczeniem prawdy, chociaż druga klasa jest im gorsza od pierwszej. Czynią to, by zdobyć uczniów. Wybrani Boży dostrzegają te trzy klasy, czyniąc to przez studiowanie, praktykowanie i głoszenie prawdy. Zobaczmy teraz, Bartosu, jakie to jest podsumowanie tych myśli, które my tutaj właśnie rozważaliśmy, czyli że niektórzy czynią właśnie, próbują tą wilczą naturę okazać przez właśnie tą klerykalizm, czyli próbę zdobycia kontroli nad zborem, nad owcami. Natomiast i czynią to przez błędne doktryny, wypaczanie prawdy. Natomiast co robią prawdziwe owce? Przez studiowanie, praktykowanie Słowa Bożego, czyli to mówiliśmy te wcześniejsze przygotowanie, gdzie starszy jest tym pasterzem, nauczycielem, dostrzegają te klasy, zaczynają je rozróżniać, rozróżniają tego prawdziwego wilka i zachowują w stosunku do niego właśnie odpowiednią postawę. Zapomniałem się zapytać, jak z czasem i właśnie, czy już musimy powoli kończyć?
Jak bardzo potrzeba? Do godziny
13. Do 13 przerwa gdzieś tam po drodze. No dobrze. To jeszcze krótki fragment troszeczkę na temat tego klerykalizmu i będziemy już kończyć. Dlaczego o tym mówię, o tym klerykalizmie? Dlatego, że to jest to, o czym wspomniałem w początku wykładu. Więc pojawiają się wśród ludu Bożego, powiedzmy, w ogólności tezy klerykalne, o czym oczywiście każdy z nas wie. Co wiąże się z tym, z czego to wynika, że jednak bracia czasami źle rozumieją rolę starszego. Ta rola powoduje, że wykraczają poza pewne granice, ta źle rozumiana rola, wykraczają poza granice roli starszego, jaką określa nam Słowo Boże, Biblia. I kiedy to robią, z czego to wynika z kolei? Że mają właśnie swój własny pogląd, że pewnie rzeczy interpretują po swojemu, że nie zależy im tak naprawdę na stadzie tak do końca, tylko na przykład na tym uznaniu u kogoś, na zdobycie jakichś zaszczytów, na to chociażby, żeby nie stracić czegoś, co już dawno zyskali i teraz trudno im, jeśli zajmą taką postawę niezbyt popularną, ale biblijną, to jednak poniosą pewnego rodzaju straty. I szkoda się jednak żegnać z pewnymi rzeczami, za którymi człowiek, trzeba właśnie, mam na myśli głównie starsze generalne, ale każdy z nich, myślę, no może nie każdy, bo zdarzają się przypadki, czy nie każdy starszy generalny, które ja znam przynajmniej, jest starszym lokalnym. Natomiast powinien być, że wtedy po prostu pewne rzeczy, do których on się przyzwyczaił, że są w jego posiadaniu, nie chce się z nimi pożegnać. Biblia na ten temat oczywiście opisuje to symbolicznie i zachęcam was do przebadania ten artykuł na czasie. Jak będziecie badać, czy tam czytać sobie, może to zrobiliście, tak jak to proponuję, nie wiedząc o tym, może już macie to za sobą, czyli artykuł o trądzie, to jest artykuł, który również jest w Stanie Tytanicznym, Brata Johnsona, czwartym. Jak będziecie doczytać, to na pewno stwierdzicie, to co my stwierdziliśmy, że to artykuł na czasie. Jakby ktoś opisywał to, co się teraz dzieje wśród Ludu Bożego. Więc jednym z tych form trądu, które tam jest opisane, to jest właśnie trąd, oczywiście jest trąd na skórze, ta choroba wtedy śmiertelna, zaraźliwa. I był jeszcze dwa rodzaje trądu. Trąd na szacie, czy trąd na odzieży, jak również trąd na domu. Ten trąd na szacie brat Johnson, tylko członek Gwiezdny, bardzo ładnie nam tutaj przedstawił i pokazał, że przedstawił właśnie klerykalizm. Szata jako pewnego rodzaju władze urzędowe, zarażone trądem, czyli grzechem, grzechem jakim chwytania za władzę. Władze urzędowe, które ktoś posiada. Czyli najczęściej to są właśnie czy starsi lokalni, czy starsi generalni, pojawia się pewnego rodzaju skażenie na ich szacie, czyli na tej funkcji, której, do której powiedzmy są, którą pełnią. Oczywiście ten trąd na szacie może się pojawiać w dwóch miejscach, czy na osnowie i na wątku, to już nie ma znaczenia. Ważne jest to, że on może się pojawiać, czy on po prostu objawia się po podawaniu błędnych nauk, czyli w błędach w naukach, jak również w błędach w zarządzeniach. Zarządzeniach, które są niebiblijnymi zarządzeniami. I może przyjmować w typie, czyli tam rzeczywiście w Izraelu, dwa kolory przyjmował, czy kolor zielony lub czerwony, co pokazuje nam również albo sięganie po władzę, albo panowanie. Czyli widzimy, że już tak w krótkości zachęcając tylko braterstwa, powiem, że oczywiście taka szata musiała być najpierw odosobniona, musiała być zamknięta, żeby stwierdzić, co się dalej z tym będzie działo, to przedstawia nam to, że kapłan, działający kapłan, na czasie zajmował się tą sprawą i analizował sprawę jakiejś niewłaściwej podstawy osoby, do której ta szata oczywiście po zabiegurze należała. Ta osoba jednak rzeczywiście to, co się pojawiło na tej szacie z trądem, czyli klerykalizmem, czyli że ta osoba próbuje sięgać po władzę i panować nad ludem Bożym, czy to są tylko nosi tylko takie znamiona, a w rzeczywistości nie jest tym klerykalizmem. Więc te 7 dni od odosobnienia takiej szaty przedstawia nam zupełność, całkowitość badania danej sprawy. Oczywiście to zbadanie polegało na czym? Polegało na tym, że się takiej osobie sługa na czasie, czy brat Johnson właśnie, bo to akurat on pisze o czasach, w których on żył, sprzeciwiał. Po prostu podawał wątpliwość pewne rzeczy, protestował przeciwko takim zachowaniom i badał reakcję oczywiście na takie zachowanie. Oczywiście taki trąd może być również rozpoznany przez zbór lokalny, czyli ktoś, kto chwyta za władzę, to również może być przez zborze zdiagnozowana taka sprawa i podjęto odpowiednie działania. I teraz jeśli oczywiście ta szata w figurze była odosobniona, to po 7 dniach, czyli takiego całkowitego badania, musiała być z powrotem przeniesiona do kapłana, żeby sprawdzić, co się stało przez te 7 dni. Jeśli przez te 7 dni ten trąd na szacie się rozszerzył, to znaczyło oczywiście, że to jest trąd, czy znamiona trądy, tak? Te kolory czerwone, zielone na tej szacie się rozszerzyły i przybierały coraz większy obszar, coraz większy coraz bardziej się rozprzestrzeniły na tej szacie, to oznaczało, że to jest trąd. Ale jeśli nic się nie stało, to wtedy należało wyprać taką szatę w wodzie i z powrotem ją na 7 dni odosobnić, zobaczyć, co się stanie po tych kolejnych 7 dniach, kiedy ta szata będzie wyprana. I mogło się tak stać, że oczywiście ta szata była wyprana, okazało się, że jednak te kolory zeszły, że szata jest czysta, wszystko wróciło do normy. Przedstawia to nam oczywiście to, że są osoby, których szaty, ponieważ w każdym innym przypadku, za wyjątkiem tego ostatniego, kiedy szata była wyprana i po wypraniu tej szaty okazało się, że wszystkie te plamy zeszły, że jednak szata jest czysta, to był przypadek oczywiście jedyny pozytywny, który się dobrze kończył, również poza figurze. Natomiast pozostałe przypadki są przypadkami negatywnymi, pokazującymi, że nawet jak się trąd rozszerzył, to już w ogóle nie ma o czym mówić, że taka szata podlegała spaleniu. Jeśli się nie rozszerzy, szata nie zmieniła swoich kolorów, została tak, jak została przyniesiona przez kapłana po 7 dniach, miała dokładnie taki sam stan, też ją należało wyprawić w wodzie. Jeśli nic się nie zmieniło, to również oznaczało to, że to jest trąd, no, że ta szata musiała być spalona. No i jeszcze był trzeci przypadek, kiedy również jakby kapłan usuwał część tego fragmentu, który przybrał te kolory znamiona trądu, a mimo wszystko potem ta szata z powrotem została zanieczyszczona trądem, zarażona trądem, to również podlegała spaleniu. Pytanie zasadnicze, jakie się tutaj wiąże, drodzy braterstwo. Jeśli kapłan ma przeprowadzić takie badanie i tym kapłanem na czas epifanii był brat Johnson, jako działający sługa, członek Gwiezdny z Ludu Bożego, to kto ma dzisiaj przeprowadzić takie badanie względem na przykład generalnych starszych, którzy noszą znamiona, tak, klerykalizmu? Kto ma przeprowadzić, skoro nie ma kapłana? Przynajmniej ja takiego nie widzę. Oczywiście sprawa jest trudna, ponieważ skoro nie ma kapłana, to w jaki sposób ma ktoś określić, że te działanie, ta podstawa nasilania na trądu, oczywiście możemy skorzystać z czegoś, z instrukcji, które ten kapłan dał, że jak rozpoznać taki trąd wtedy, kiedy go już nie będzie. I to jest coś, co możemy zrobić. Spalenie tej szaty oczywiście oznacza w pozafigurze, że taki brat, który przejmował władzę nad innymi braćmi, nad zborami gdziekolwiek jechał, albo głosił błąd w nauchach, albo w zarządzeniach, miał być pozbawiony tego urzędu. Więc ta szata, ten urząd, sprawowanie tego urzędu miała być spalona, czy on miał być tego pozbawiony. Kto dzisiaj ma spalić taką szatę? Skoro nie ma oczywiście tego pana, który miałby to zadecydować. Oczywiście zbór również ma pewne prerogatywy do tego, żeby zadecydować w swoich sprawach na terenie swojego obszaru działania. Czytaliśmy, zbór jest panem, panią swoich spraw, decyduje o wszystkich swoich sprawach. Więc spalenie szatu analogicznie rzecz biorąc może się odnosić do zboru w takiej formie, że zbór również może spalić szatę takiego kogoś, kto próbuje przejąć władzę i nosić znamiona klerykalizmu po starannym zbadaniu oczywiście, czyli takim zbadaniu, bo zbór również przeprowadza, które pokazuje, że jednak to jest trąd. On się rozszerza, ktoś taki, który przyjeżdża do zboru, protestuje, nie podoba mu się to, on chce jednak w dalszym ciągu tą władzę przejmować, chce decydować, stawia siebie ponad zborem, głosi błędy w naukach i zarządzeniach, no to ewidentnie znamiona trądu. W jaki sposób zbór może postąpić w takiej sytuacji? Może spalić tą szatę. To pokazuje, że pozbawi tego kogoś, tego starszego generalnego, urzędu możliwości działania no, u siebie, na swoim obszarze działania. Tak? Czyli u niego taki ktoś po napomnieniach, po rozmowach, po jakimś tam badaniu tej sprawy nie da mu więcej przywileju usługi. Drodzy Państwo, kończąc, jakie wnioski wypływają z naszego tematu? Podstawowy wniosek to werset z Biblii apostoła Pawła. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. To jest mój wniosek, który mi się nazywa z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Trudne czasy, jakie nam przyszło żyć, widać, że świat zmierza do końca. W doświadczeniach Chrztu Bożego widzimy, że generują różne postawy. Zwłaszcza niektórzy zajmują takie stanowisko, drudzy inne stanowiska i nie wiedzą jeszcze może do końca jakie. Z bojaźnią i ze drżeniem dbajcie o swoje własne zbawienie. Starszy nie realizuje zbawienia oczywiście za nikogo. Jest pasterzem, jest nauczycielem, jest biskupem, czyli nadzorcą, ale poświęcenie jest sprawą indywidualną każdego z nas. Każdy indywidualnie przed Bogiem jest odpowiedzialny za realizację tego poświęcenia i przymierza, jakie zawarł z nim no, dawno temu. Rola starszego oczywiście ogranicza się do pomocy tych, którzy chcą realizować to swoje poświęcenie właśnie przez nauczanie prawdy, przez wskazywanie na praktyczną stronę życia chrześcijańskiego, szeroko pojęta moralność, o której mówiliśmy, przez wskazywanie na to, na zasady prawdy i sprawiedliwości słowem, przykładem, napomnieniem, strofowaniem oraz dba o to, żeby wilki, o których mówi Biblia, nie dostały się do stada i nie zrobiły spustoszenia. Wracając do naszego wersetu podstawowego, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Chcę rozważać życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego, żebyście jako zbór się tutaj rozwijali w tym kontekście i żeby wszystkie wasze sprawy dobrze się potoczyły, żeby Pan wam błogosławił. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.